Witam, Wanda Wasilewska. Urbino, Trolino, Wakanca. Tak mogłyby się nazywać na przykład małe, malownicze wioski pełne życzliwych ludzi gdzieś w słonecznej Italii. Mogłyby, ale we Włoszech te wioski nie istnieją i dlatego nie zabiorę Państwa w podróż na południe. Zapraszam zdecydowanie bliżej, do Bolechowa pod Poznaniem. 10 lat temu Krzysztof i Solange Olszewscy postanowili stworzyć tam rodzinną firmę Solaris Bus & Coach. I to właśnie tam powstają trolejbusy i niskopodłogowe autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne. Urbino, Trolino i Wakanca, które podbijają europejskie rynki. Strategia Jamnika.
Przez szybę mam mój dział eksportu i właśnie przez szybę, bo my nie chcemy się od siebie oddzielać, tylko chcemy się nawzajem widzieć. Bo przyjemniej jest, jak się widzimy nawzajem. To nie chodzi o kontrolę, bo przecież i tak się nie wszystko widzi, czy ktoś akurat strzela do kur w komputerze, czy nie, i na pewno to, i to nie o to chodzi. Można zamachać przez szybę. Ale jest przyjemniej, ludzie nie czują się zamknięci. Myśmy nie przypuszczali, zakładając przedstawicielstwo handlowe Neoplana, że będziemy kiedyś produkowali autobusy sami, że będziemy mieli kiedyś własną polską markę, że będziemy eksportowali te autobusy do 16 w tej chwili krajów Europy, że będziemy kiedyś mieli udziały w rynku niemieckim prawie takie same jak jeden z największych koncernów na swoim własnym rynku. Nie przypuszczaliśmy w ogóle. Tutaj panowie montują silniki. Mamy teraz około 1000 ludzi, co wraz z rodzinami, powiedzmy 5 osób, 4 osoby, to robi 4500 ludzi, których byt jest zależny od tego, jak naszej firmie się będzie powodziło. Z jednej strony to jest bardzo przyjemne, jak widzę, jak w miarę upływu czasu coraz lepszymi samochodami przyjeżdżają do pracy i wiem, że budują domki. Wiem i bardzo się z tego cieszę. Natomiast z drugiej strony to jest ogromna odpowiedzialność za nich i za przyszłość ich rodzin. To jest autobus na lotnisko, bo napisane jest Aeroporto, gdzieś do Włoch. Ach, to jest do Como. To jest maleńka miejscowość, oni zamawiają małe ilości. Chyba mają jeden czy dwa i teraz zamówili następny. I nawet lepsze są stałe, małe bądź średnie zamówienia niż jedno wielkie, duże, a potem jedna wielka dziura. Ja chciałam znaleźć coś, co by te autobusy odróżniało na pierwszy rzut oka, że to są nasze, a jednocześnie coś, co by czyniło te autobusy bardziej sympatycznymi. Jakiś graficzny symbol. A że pani Olszewska nie doszły lekarz weterynarii, no więc oczywiście zwierzęta. Jamniczka wprowadziliśmy jeszcze wcześniej, zanim firma się nazywała Solaris, jeszcze jako Neoplan Polska. A jamniczek ma krótkie nóżki, czyli jest niskopodłogowy. Mało je, więc jest tani w eksploatacji, zielony, bo ekologiczny, a jesteśmy wierni naszym klientom, tak jak psy swoim właścicielom. Szukaliśmy nazwy takiej, która byłaby łatwa do napisania i do przeczytania, która by się kojarzyła z przyszłością i z czymś ciepłym. Solaris. Widzieliśmy, to jest to. A do tego okazało się, że w tej nazwie są pierwsze 4 litery są identyczne z 4 literami mojego imienia, Solange. Mam na imię Solange, bo dziadek studiował chemię i robił doktorat na Sorbonie. Dziadek z Lwowa. A babcia grała na fortepianie. Więc chcieli koniecznie, żeby wnuczka miała francuskie imię. No. Ale za moich dziecięcych czasów to Solange to nie było takie specjalnie łatwe i lekkie, bo mówili na mnie: Solange, przynieś oranż. No. Więc nie lubiłam tego imienia bardzo, a teraz już je lubię, są inne czasy.
Tak naprawdę to głównym konstruktorem jest klient, a klientów mamy w odróżnieniu od samochodu osobowego 3. To jest pasażer. Musi być zadowolony, to jasne, nie? Kierowca musi być zadowolony, bo siedzi za kółkiem 8 godzin. No i oczywiście ten biedny człowiek, który musi za to wszystko zapłacić. Jedno z ostatnich dzieł to jest autobus dla Bratysławy. Mamy dosyć tego smrodu na naszych ulicach. I Bratysława powiedziała: dobrze, u nas ważny jest trolejbus i autobus, ale nie napędzany silnikiem diesla, tylko silnikiem gazowym.
O, tu jesteśmy na hali, na której się już o wiele więcej dzieje. Autobusy turystyczne produkujemy od 2001 roku. Za ten autobus dostaliśmy zresztą nagrodę, drugie miejsce w konkursie na najlepszy autobus turystyczny Europy w 2003 roku. Tak, Polacy. No, za nasz miejski też, to samo. Mamy jakąś wakancję, która jest bardziej zaawansowana?
Na drugiej stronie.
Ostatnio już takie stadium tutaj. Już wykończeniówka, wycieraczki. To musi być na igłę wszystko. pracuję 10 lat w tej firmie. Zarobki mamy na pewno ponadprzeciętne w Wielkopolskę.
Bardzo fajny człowiek, jeden z naszych najlepszych.
Zarabiał żadne pieniądze i on mówi, a czy ja bym nie mógł te kabelki, albo te światełka, albo inne rzeczy, bo ja umiem różne rzeczy, a tutaj to muszę stać na tej bramie i tak prawdę mówiąc to cały czas bąki zbijam. Proszę bardzo, niech pan spróbuje. Jako inwalida w firmie ochroniarskiej okej, ale w produkcji to go nie bardzo chcieli. To ważne jest, czy jesteś inwalidą, czy nie. Jeśli możesz robić te roboty, rób. I teraz jest jeden z najlepszych ludzi. I nie czekać na to, że w życiu się coś przytrafi, że ma się szczęście, że los się do niego uśmiechnie, bo to wszystko to jest zawracanie głowy. Życie trzeba wziąć w swoje ręce.
Ani ja nie pochodzę z rodziny, która miała własną firmę, ani mój mąż. Zaczynaliśmy naprawdę od zera. Ja jestem z Warszawy, wychowana w Gdyni u babci. Mąż jest urodzony we Wrocławiu, rodzice są lekarzami, więc na początku ich wysyłano do pracy do różnych miast, więc on jest tak wychowany jak dziecko żołnierza. No a potem to już był Berlin. A teraz jest Kowanówko koło Obornik Wielkopolskich i Bolechowo jako fabryka.
Poznaliśmy się na nartach, na hali muziowej. Ona przyjechała jako niedokończona dentystka, studentka, a niko dokończony inżynier, z tym, że ja jeździłem, a ona jeszcze nie.
Ale on złamał ząb, ja mu udzielałam pierwszej pomocy.
Czwórka górna lewa.
Odbudowana, wszystko zrobione.
Nic nie widać. Mogę się śmiać szeroko, nie ma problemu. Tak się poznaliśmy. No, była wiosna, topniał śnieg. Schodziliśmy razem. A potem myślę sobie, niech sobie nie myśli, nie będę się odzywał. I chyba po dwóch tygodniach się dopiero odezwałem do ciebie. Tak to było?
Tak. A potem przyszedł z pierwszą wizytą i już został. No od tej wizyty minęło ponad 30 lat, bo od 30 lat jesteśmy po ślubie.
Tak było. Muszę lecieć, bo już są Grecy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Jest wielki przetarg w Atenach i trzeba się do tego przygotować.
Polskich autobusów jeszcze w Grecji nie ma, ale walczymy o to już bardzo długo. To nie jest takie proste, to nie jest taka jak ta bajka. Nie. Pokoik jest, no... No może nie każdy sobie tak wyobraża pokój prezesa. Pokój jest nieduży. Mnóstwo różnych prezentów i drobiazgów od dzieci, którym pomagaliśmy z jakichś szkół. Oczywiście są zdjęcia moich zwierząt. Jedno moje dziecko, drugiego jakoś nie mam, nie wiem dlaczego. Ale jakoś nam się te dzieci wychowały bez jakichś dramatycznych problemów. O, tak bym to powiedziała. Małgosia by się wścieknie, jak to powiem, ale obydwoje powtórzyli 10 klasę. Czego ja nie uważam za jakąś straszliwą rzecz. Trochę buntu, kolorowe włosy, różowe, zielone, wszystkie możliwe, a na końcu w ogóle żadne. I już są dorośli, jedno ma 27, drugie 26 lat. Małgosia jest z wykształcenia fotografem, fotodesignerem. Mówi, mamo, ja bym chciała spróbować u ciebie może w marketingu popracować. Ale przyszedł taki moment, kiedy mieliśmy trudności w jednym z działów kluczowych w kontroli jakości. Zdjęła swoje buty na wysokich obcasach i pokochała to. Chcielibyśmy, żeby ona przeszła przez wszystkie działy u nas w firmie. Akurat dzisiaj nie ma, bo ma problemy z żołądkiem, pojechała na gastroskopię. Syn jest trochę inny, on jest taki, że on lubi mieć wszystko poukładane. I jak skończył studia, w Niemczech pracy nie ma. On skończył naprawdę bardzo dobre studia, na 6 języków, no wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Chciał budować Boeingi, te nowe, ale tam było 900 kandydatów na jedno miejsce. Przyszedł do nas na parę miesięcy, no żeby tego czasu nie tracić i wciągnęło go. Po czym po 4 miesiącach powiedział, że brakuje mu jednak wiedzy z zakresu finansów i uczy się teraz w Mediolanie, uczy się tylko i wyłącznie finansów przez rok. Zobaczymy, co będzie potem. Kiedyś prosto po studiach mój mąż chciał koniecznie być prywatnym przedsiębiorcą. Chciał mieć własną firmę. I to był 75. rok, jak on kończył studia. I myśmy już od 74 roku zaczęli jeździć do Szwecji. Wtedy to było możliwe zupełnie oficjalnie zarabiać pieniądze. Wychodzenie z psami, sprzątanie i fabryce, która przetwarzała tworzywa sztuczne. Ja tam miałam niezwykle poważne zadanie odłamywania części plastikowych wychodzących z maszyny, jak również przenoszenie worków z tworzywem. O! Odkładaliśmy pieniążki, aż kupiliśmy w końcu połowę udziałów w warsztacie samochodowym w Warszawie. Mój mąż, będąc jeszcze studentem, pracował incognito w jednym z warsztatów samochodowych w Warszawie. Nikt nie wiedział, że on jest studentem, bo by go tam zniszczyli majstrowie. uczył się fachu, pracował jako uczeń, potem zrobił papiery czeladnicze, potem mistrzowskie. I wydawałoby się, że właściwie wszystko jest bardzo pięknie. I w 81 roku w grudniu mój mąż pojechał do Niemiec, żeby kupić części. I miał wrócić 14 grudnia 81 roku. Mieliśmy wtedy dwójkę malutkich dzieci. Mały nie miał jeszcze roczku, Małgosia miała 2,5. Zabrał oczywiście ze sobą wszystkie dolary, jakie były po to, żeby właśnie kupić te części. Jak wyjeżdżał, wszyscy wtedy w Polsce, wszyscy się baliśmy, że coś się wydarzy, tylko nikt nie wiedział co. Więc umówiliśmy się, że gdyby coś się w Polsce wydarzyło, to niech on lepiej nie wraca. No i niestety wydarzyło się. On zresztą w Niemczech nie chciał przejadać tych pieniędzy, więc po znajomych, których miał, zaczął pytać, czy nie mieliby jakiejś pracy. I wysłano go do nowej, tworzącej się właśnie fabryki Neoplana w Berlinie. Sprzedałam warsztat i dzięki temu dostałam pozwolenie na wyjazd, ale tylko dla mnie. Dzieci musiały zostać. Dzieci zostały z moją mamą, która była stara i chora i w ogóle to nie był najlepszy pomysł. Ja przez pierwsze pół roku w Berlinie codziennie się pakowałam, chciałam wracać. Dzieci wyciągnąć z Polski oficjalną drogą było to po prostu niemożliwe. Niemożliwe. I w końcu powiedziano nam w Polsce, że jeżeli ja przyślę zaświadczenie, że jestem umierająca, to wtedy dzieci dostaną pozwolenie na wyjazd. No więc Polak potrafi, nie? Razem z kolegą Rosjaninem, z którym chodziliśmy na kurs języka niemieckiego, wyliczyliśmy, ile pani Olszewska może zjeść tabletek nasennych, żeby nie umrzeć, a żeby ją zabrali do szpitala. Żołądek mi wypłukano, położono mnie na intensywną terapię, ale następnego dnia mnie wypuścili, bo w sumie mam 30 lat, w sumie byłam zdrową kobietą. I znowu nic z tego nie wyszło. Ale któregoś dnia odezwał się do mnie pan, który z ramienia berlińskiego senatu współpracował z fabryką Neoplana i słyszał o takim przypadku takiej pani. Ja wtedy ważyłam 48 kilo, a ja mam grube kości, chyba skóra i kości. Nic w ogóle nie jadłam, nie spałam, nic. Powiedział, że on jest w stanie coś takiego załatwić. Okazało się, że ten pan był kolegą z klasy ówczesnego ministra spraw zagranicznych Hansa Dietricha Genschera. I wystarczył jeden list, który zresztą jeszcze ciągle mam. Uprzejmie proszę ze względów humanitarnych o wydanie pozwolenia na wyjazd dla. No. I dzieci dostały pozwolenie, przyjechały. Dopiero kilka lat później mogłam panu Genscherowi podziękować. Mówił, że pamięta, o co chodzi. Nie wiem, czy pamiętał. Mój mąż pracował, było właściwie bardzo fajnie. Ja pracować nie mogłam, bo jak we wszystkich wolnych zawodach potrzebowałam oprócz pozwolenia na pracę, pozwolenie na wykonywanie zawodu, które jest zastrzeżone tylko dla obywateli danego kraju. W Polsce jest zresztą podobnie. I wraz z kolegą prowadziliśmy taką organizację, Polską Radę Społeczną i staraliśmy się pomóc tym Polakom, którzy nie mogli sobie, nie mieli tych możliwości, tej siły przebicia albo nie znali przede wszystkim języka, pomóc w załatwieniu pozwoleń na pracę. I któregoś dnia, chodząc po różnych partiach i prosząc o pomoc, zapytano mnie, a co pani robi? A ja mówię, nic nie robię, bo mnie nie wolno pracować, ponieważ ja jestem z zawodu stomatologiem i to jest zupełnie inna historia niż w przypadku ludzi, którzy nie są z wolnych zawodów. A on mówi, a proszę pani, jest jedna możliwość, mianowicie na uniwersytecie nie potrzeba pozwolenia na wykonywanie zawodu. Oczywiście jedyną szansą pracy tam była praca na wydziale, na którym Niemcy nie chcieli pracować, bo to była najmniej atrakcyjna praca. To był Wydział Leczenia Dzieci Trudnych, tam zawsze pracowali obcokrajowcy. I tam pracowałam lat 9, a potem, kiedy mój profesor poszedł na emeryturę i jego miejsce zostało zaoszczędzone, to po prostu musiałam przejąć wszystkie jego obowiązki. Nie tytuł, ale obowiązki. Mówiło się w Berlinie o tym wydziale, dużo się o tym mówiło. Napisałam też zresztą skrypt dla studentów, taki praktyczny skrypt, jak postępować z trudnym dzieckiem. Ta praca z dziećmi, właściwie z dziećmi i z ich rodzicami, bardzo mi pomaga teraz przy pracy z klientami. O, to jest rzeźba z twarzą kobiety, tak nowoczesna, że niezrozumiała i ciężka. W zeszłym roku na targach autobusowych w Kotrek dostałam ja, pani Olszewska, nagrodę dla najlepszego budowniczego autobusu w Europie. Na początku się wszyscy śmieli, dlaczego kobieta, wiadomo, że najlepszym budowniczym może być Olszewski, ale ta nagroda jest jak gdyby uznaniem tej dodatkowej działalności przy budowie autobusów. Nasze autobusy tym się odróżniają na przykład od innych, że mają obniżoną szybę. I to nie jest tylko po to, żeby się odróżniać. Kierowca przez to, że szyba jest obniżona po przeciwnej stronie, widzi o wiele lepiej dziecko stojące na przystanku. Nigdy nie będę konstruktorem, ale takie zdrowe podejście do życia i z punktu widzenia pasażera czy kobiety mam na pewno i staram się to, co mogę, w ten autobus włożyć.
Mogę na jakąś sekundkę, przepraszam. No. Przychodzę z umową parterową.
Z jaką umową?
O wartości.
Dobrze, gdzie mam się podpisać?
Parafować na każdej stronie, a podpisać na...
Dobra. Początek lat 90. Przeżyłam zresztą, jak upadał mur berliński. Niestety w telewizji, bo mój szef sobie mógł to całą noc spędzić przy murze, a ja musiałam następnego dnia pracować, więc tylko to w telewizji oglądałam. Ale to było ogromne przeżycie. Rano wszyscy machaliśmy tym trabancikom jeżdżącym po Berlinie. Ja do Polski nie jeździłam w ogóle. Po tych wszystkich przeżyciach, które miałam z własnym wyjazdem, z wyjazdem dzieci, nie byłam w stanie. Ale zaczęli do nas przyjeżdżać, do Berlina, dyrektorzy zakładów komunikacyjnych, którzy chcieli zobaczyć, jak jest zorganizowana komunikacja w Europie Zachodniej. I jak się okazało, że dyrektorem zakładów Neoplana w Berlinie jest Polak, no to przyjeżdżało bardzo dużo. I rozmawiając z nimi, mąż zaczął coraz bardziej myśleć o tym, że przecież Polska to jest ogromny rynek. 40 milionów ludzi. Właściwie wszystkie autobusy do wymiany. I starał się tym zainteresować właścicieli Neoplana. Ale oni nie chcieli w ogóle w Polsce inwestować. Jeśli byli jakimś krajem zainteresowani, to Rosją. A Polska, oni byli zdania, że nie może być dobrze w kraju, w którym rządzi przedstawiciel związków zawodowych, bo to było za czasów prezydentury Lecha Wałęsy. Natomiast powiedzieli mu, panie Olszewski, jeśli pan jest przekonany, że pan jest w stanie sprzedawać nasze produkty w Polsce, to proszę bardzo, niech pan to spróbuje zrobić na własną rękę. W Polsce nie było wtedy jeszcze ani jednego miejskiego autobusu niskopodłogowego. Matki z dziećmi, z wózkami, z zakupami, z siatkami, starsi ludzie po tych schodkach nie byli w stanie wejść, a ludzie upośledzeni ruchowo byli po prostu zamknięci w domach. Strasznie mi zależało na tym, żeby chociaż jeden taki autobus się znalazł w Polsce. I mój mąż postanowił się wtedy usamodzielnić. Założyć w Polsce firmę sprzedającą niskopodłogowe miejskie autobusy. Pierwszy taki autobus kupiła Warszawa, a potem przyszedł Poznań. Prezydent Poznania ówczesny ogłosił przetarg na dostawę autobusów niskopodłogowych. Pierwszy w Polsce na 122 autobusy. Mąż przystąpił do tego przetargu i ten przetarg wygrał na dostawę 72 autobusów Neoplana wybudowanych w Polsce. 50 miał dostarczyć koncern MAN-a. Warunkiem przetargu było, że autobusy muszą być zbudowane w Poznaniu lub okolicach. I to było tak jak w ziemi obiecanej. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, czyli mamy dokładnie tyle, żeby zbudować fabrykę. Nawet jeśli dobrze żeśmy zarabiali, mieliśmy oszczędności, bo żyliśmy oszczędnie, to za te pieniądze nie można było ani zbudować fabryki, ani wynająć fabryki. Żaden niemiecki bank nie chciał nam udzielić finansowania na działalność w Polsce. Terminy nagliły. Pierwsze autobusy miały być w marcu oddane. Myśmy znaleźli te hale, w których teraz jesteśmy. To było wszystko rozgrabione, zniszczone. Na hali rosły drzewa. Zatrudniliśmy pierwszych ludzi, 36 osób. To byli głównie pracownicy padającego wtedy tarpana, który miał znakomitych ludzi. I w ostatniej chwili dostaliśmy finansowanie, dostaliśmy pożyczkę z banku handlowego. 22 marca 1996 roku oddaliśmy pierwsze dwa autobusy dla Poznania. W ciągu 2 lat mieliśmy pozycję lidera w Polsce. Kredyt spłacony, pozycja jest, można usiąść i odcinać kupony. I mały włos byśmy nie zauważyli chmur, które się zbierały. W międzyczasie w Polsce byli prawie wszyscy wielcy producenci autobusów już. Wszyscy liczyli na ogromne interesy w Rosji. W 1998 roku w Rosji przyszedł kryzys. Mój mąż rozmawiał ze wszystkimi właściwie producentami, czy nie powinniśmy stworzyć jakiejś marki, która byłaby nowoczesna, ale której konstrukcja byłaby bardziej wytrzymała niż te pojazdy, które jeżdżą po drogach zachodniej Europy. Nikt nie był tym zainteresowany, w związku z czym podjęliśmy decyzję, budujemy sami autobus nowoczesny, jak się buduje mój mąż wiedział, koniecznie ze stali nierdzewnej, ponieważ w Polsce jest sypane solą. I chcieliśmy również, żeby to był autobus ładny, więc ogłosiliśmy konkurs na design. I w maju 1999 roku na targach poznańskich odbyła się premiera pierwszego Solarisa. Ale raz, że stworzenie nowej marki są ogromne pieniądze i mieliśmy straszliwe długi. 2, że nie wolno nam było tych pojazdów eksportować, bo byliśmy związani umową z Neoplanem niemieckim, że nie wolno nam jako firma Neoplan Polska naszych produktów eksportować na zachód. A w Polsce zbyt wiele zamówień nie było. Jeżeli zaczynają się robić trudności, należy być zawsze na nie przygotowanym i szukać nowych możliwości. Wykupiliśmy te udziały, które miał u nas Neoplan, i od tej pory byliśmy samodzielną firmą. Z własnym polskim produktem i mogliśmy robić to, co chcemy, ale na całkowicie własną odpowiedzialność, bez niczyjej pomocy. Budujemy autobusy, budujemy trolejbusy. Teraz będziemy budowali tramwaje. Myśmy chcieli jakąś tam swój kawałeczek dołożyć do tego, żeby może młodzi ludzie więcej widzieli sensu albo szans na dobrą przyszłość, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dużo jest takiej niewiary, że może czasy są nie te, bo teraz to się nic nie uda, a to nie ma sensu. Ja często jestem zapraszana na wykłady na uniwersytety. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to takie są pytania, no ale proszę pani, u państwa tak wszystko fajnie poszło, ale teraz to już jest za późno. Teraz to się nie da. Wszystkie czasy mogą być złe albo dobre. Zawsze jest coś nie tak. Jak myśmy przyjechali do Polski, to też mówiono nam, ach, wam już się nic nie uda, to już jest za późno. 94 rok to jest za późno. Trzeba było w 90 przyjeżdżać. Wtedy to było Eldorado. I wybraliśmy sobie spośród firm, o których wiemy i znamy, że są to ludzie, którzy od zera w ciągu ostatnich 15 lat coś zbudowali, i piszemy książkę pod tytułem Strategia Jamnika. Jamnik jest symbolem naszego autobusu, ale sens tego jest taki, żeby pokazać, jak dawaliśmy sobie radę od początku. Chcemy im pokazać, że niezależnie od branży, jeśli człowiek jest pracowity, ma wizję, to właściwie nie ma branży, w której nie mógłby mieć powodzenia. My już kończymy, panie Mateuszu.
Ja jestem takim serwerem tu będę, który wiem, że pani prezes ma...
Tak, ja wiem, już mnie mówił Artur też, oni mnie na górę tam wołają. Pytał się mnie dziennikarz z Financial Times, jaki wpływ mają wydarzenia polityczne w Polsce na naszą działalność, jak my to odczuwamy. Ja mu powiedziałam, że nie, wie pan, my robimy po prostu swoje. No,